Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz proboszcz już mnie powitał i przedstawił. Ja w krótkim czasie po raz drugi staję tutaj w tym miejscu w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie kilka lat temu byłem wikariuszem. Teraz gościnnie jestem i mogę głosić słowo. Bardzo się cieszę z tego, że właśnie w tym miejscu i właśnie do was, którzy jesteście tutaj w świątyni, ale też do tych wszystkich, którzy w tym dniu skupienia uczestniczą przez internet. Jesteście darczyńcami, jesteście tymi, dzięki którym ta świątynia powstała, dzięki którym ta świątynia pięknieje, ale też dzięki waszym ofiarom, waszemu wsparciu, tej świątyni, która jest zbudowana z materii pewnej, głównie z betonu chyba, ale też tu rośnie pewna wspólnota wiary, i wspólnota parafialna i wspólnota tych wszystkich osób, które przychodzą tutaj czerpać duchowe siły dla siebie. W tej konferencji dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o tym, czym jest radość, chrześcijańska radość. I o tym, jak taką radość w naszym życiu przeżywać. Hasło tego dzisiejszego dnia zaczerpnąłem z psalmu 105. Tam się pojawiają takie słowa: niech się weseli serce szukających Pana. Sądzę, że wszyscy obecni tutaj możemy uznać siebie za ludzi szukających Pana. Słyszymy zatem w tym psalmie wezwanie do tego, żeby weseliło się nasze serce. Na początek chciałbym przytoczyć dwie takie wypowiedzi. Jedna wypowiedź papieża Franciszka, a druga jest wypowiedzią kogoś zupełnie innego. Człowieka, który od Kościoła był bardzo daleko i trzymał się jak najdalej. Najpierw papież. Papież w jednym z kazań w zeszłym roku mówił tak: Kościół nie rozszerza się, Ewangelia nie jest dobrze głoszona, kiedy ewangelizatorzy są znudzeni i zgorzkniali. Jest dobrze tylko wtedy, gdy ewangelizatorzy są radośni, pełni życia. A w dokumencie, w adhortacji Evangelii Gaudium, która jest takim dokumentem programowym całego pontyfikatu papieża Franciszka, jest takie zdanie, które odnosi się do tego samego. Papież mówi tak: istnieją chrześcijanie, którzy zdają się żyć wielkim postem bez Wielkanocy. W ciągłym smutku, w ciągłej pokucie, w ciągłym zamartwianiu się, tak jakby w ogóle ich nie dotknęła radość Wielkanocy. I tyle na początek dzisiejszej konferencji mówi nam papież. A ten drugi człowiek, którego zacytuję, to jest filozof Fryderyk Nietzsche, taki wielki, sam uważał się za największego wroga chrześcijaństwa. I w jednym ze swoich dzieł pisał tak o chrześcijanach: lepsze pieśni musieliby śpiewać, abym uwierzył w ich Zbawiciela. Na bardziej zbawionych musieliby wyglądać jego uczniowie. Tak mówił, tłumacząc, dlaczego nie widzi w Kościele nic pociągającego. Otóż patrzył na chrześcijan i widział ludzi smutnych, ludzi, którzy byli zgorzkniali. I mówił: no nie wyglądają na zbawionych. Gdyby wyglądali na zbawionych, to może bym się zastanowił, ale nie widzę w nich tego zbawienia, o którym tyle mówią. Niewiele łączy tych dwóch ludzi, papieża i takiego wielkiego antychrześcijanina, filozofa, ale akurat w tym sądzę, że się zgadzają. Jedną z takich wielkich przeszkód na drodze, żeby chrześcijaństwo na nowo stało się czymś fascynującym, czymś pociągającym dla ludzi, jest to, że często brakuje nam radości. Często właśnie jakoś wpadamy w taki smutek, czy nawet w jakąś taką obojętność, znudzenie, zgorzknienie. Nieraz też w naszym przeżywaniu chrześcijaństwa więcej jest takiego zapału polemicznego, takiej chęci, żeby przeciwstawić się złu, niż samej radości z dobra, które zostało nam podarowane. Nie wyglądamy na zbawionych. Być może tak jest czasami. To słowo zbawienie, jak być może wiecie, słowo biblijne, słowo, które właśnie przeniknęło z Pisma Świętego do naszego języka kościelnego, to ono u swoich źródeł jeszcze w greckim tekście Nowego Testamentu, ono dosłownie oznacza bycie uratowanym. Człowiek zbawiony to jest ten uratowany. Zbawiciel to jest ten, który nas ratuje. I to ratuje nie z jakiejś konkretnej rzeczy, trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Na przykład ratuje z kłopotów finansowych. Ale ratuje w takim sensie najpełniejszym. Zbawiciel to jest ten, który nas wyciąga z tego, co jest takim jakimś niebezpieczeństwem utonięcia w różnych trudnościach i problemach tego świata, co jest niebezpieczeństwem utonięcia w złu, w grzechu, właśnie też w smutku. Skoro dostąpiliśmy zbawienia, skoro Chrystus nam to zbawienie przyniósł, to rzeczywiście słusznie można by oczekiwać, że jakoś to zbawienie będzie się stawało widoczne w nas. I dlatego papież Franciszek tak często wzywa nas do radości, tak często mówi, Kościół nie stanie się na nowo dynamiczny, na nowo nie będzie się rozszerzać, jeśli nie będzie miał tych radosnych ewangelizatorów. Ale może być tak, że kiedy słyszymy takie wezwanie do radości, takie ciągle powtarzane zachęty, żebyśmy byli radośni, to wcale może nie jest nam to łatwo przyjąć. Bo przecież my, chrześcijanie, też jesteśmy ludźmi i w nasze życie wcale nie jest wpisana tylko radość. Każdy z nas zmaga się ze swoimi problemami. Każdy z nas ma swoje smutki. Każdy z nas niesie swoje krzyże. Niektórzy z nas pewnie przez wiele lat niosą swój krzyż. To może być krzyż samotności, to może być krzyż choroby, to może być krzyż trudnej sytuacji finansowej, która taka jest i jakoś uporczywie nie chce się zmienić. I może kiedy słyszymy papieża, który mówi bądźcie radośni, bądźcie szczęśliwsi, to gdzieś w nas wręcz się budzi jakiś taki bunt. I myślimy sobie, no bardzo bym chciał mieć w sobie więcej radości, no ale nie jestem w stanie w sobie tej radości tak wywołać, tak na zawołanie stworzyć. To nie jest tak, że to ja decyduję, że dzisiaj jestem smutny, a od jutra postanawiam, że będę radosny. I tu mogą w nas się pojawić takie dwie postawy. Albo właśnie postawa buntu, kiedy mówimy sobie, nie, ta radość jest oczywiście możliwa, ale nie dla mnie. Ona jest możliwa dla tych ludzi, którym się życie bardziej udało, którym się powiodło, którym Pan Bóg oszczędził jakichkolwiek problemów. To jest jedna postawa, którą człowiek może zająć. A druga postawa, która też nie jest właściwa, to jest właśnie takie podporządkowanie się w takim sensie, no dobra, będę za wszelką cenę starał się być radosny, żeby przynajmniej nie robić Kościołowi złej reklamy. Dlatego gdziekolwiek się nie pojawię, wszędzie będę się uśmiechał, będę miał taki wręcz przyklejony uśmiech na twarzy i będę się starał przynajmniej pokazywać, że jestem radosny, że moje życie jest szczęśliwe, chociaż niekoniecznie będę to przeżywał w sobie. Sądzę, że papieżowi również nie chodzi o to. Wiecie dobrze, że kiedy człowiek jest smutny wewnętrznie, to choćby nie wiem jak wysilał mięśnie twarzy, żeby się uśmiechać, to w jego oczach będzie widać smutek. Bo człowiek, jeśli jest radosny, to raduje się całym sobą. A jeśli jest smutny i nawet próbuje się uśmiechać, to ten uśmiech będzie wyglądał jak uśmiechy różnych aktorów na reklamach, prawda? Będzie z daleka widać, że on jest sztuczny. Że ta radość nie płynie z głębi serca. Że ona jest tylko czymś, do czego się przymuszamy. Takie dwie postawy. Buntu albo takiej sztucznej radości, to nie jest to, czego nam potrzeba. Kiedy słyszymy, niech się weseli serce szukających Pana, to chodzi o radość, która by dotknęła naszego serca. Kiedy słyszymy papieża, który domaga się, żeby ewangelizatorzy, żeby ci ludzie wiary, którzy pójdą do świata i opowiedzą o Chrystusie, byli radośni, to też nie chodzi mu o to, o jakąś radość na pokaz. Nie chodzi mu o radość sztuczną. Chodzi o taką radość prawdziwą. Radość, która ogarnia człowieka całego. Radość, która może mieć źródło w tym naszej decyzji, może mieć źródło w tym, jak chcemy żyć, jacy chcemy być, ale która powinna docierać również do tego, co jest naszym życiem uczuciowym, co jest naszym sposobem patrzenia na świat, co jest naszym sposobem patrzenia na samych siebie, co jest naszą oceną naszego życia. Tylko wtedy, kiedy tego wszystkiego ta radość płynąca od Boga dotknie, tylko wtedy ona będzie pełna i będzie zaraźliwa. I chciałbym, żebyśmy właśnie się zastanowili dzisiaj nad tym, co może nam pomóc taką radość osiągnąć. W jaki sposób w tym naszym życiu, które jak sądzę, no, większość z nas tego doświadcza, że ono nie jest doskonałe, że nie jest złożone z samych radosnych chwil, w jaki sposób w tym życiu tej radości doświadczyć? Co zrobić, żeby ona naprawdę przeniknęła nas w całości? Oczywiście ta konferencja to nie jest jakaś cudowna recepta, która to wszystko, co w naszym życiu jest jakimś cieniem, przemieni w światło. Chciałbym pokazać jednak kilka takich ścieżek, które mogą nas do tej prawdziwej radości przybliżyć. Zanim jednak spojrzymy na te ścieżki, chcę powiedzieć trochę na temat tego, jak ma się w życiu chrześcijanina radość do smutku. Jakie jest miejsce smutku w życiu chrześcijańskim? Jest takie powiedzenie, czasami powtarzane w takiej, no, takiej pobożnej mowie, że smutny święty to żaden święty. To jest takie powiedzenie, które mniej więcej można rozumieć tak, że święty, jeśli jest rzeczywiście świętym, no to musi być cały czas radosny. Pamiętam, że w jednym z wierszy ksiądz Jan Twardowski, pochowany tutaj u nas w Panteonie, wręcz jeden z wierszy zaczyna od takiej inwokacji, od takiej modlitwy. Panie Boże, broń nas od tego, od tego, od tego. Broń nas też od tego powiedzenia, smutny święty to żaden święty. Dlaczego? Dlatego, że smutek również ma w życiu chrześcijańskim swoje miejsce. I jeśli chcemy naprawdę zrozumieć, czym jest radość w życiu chrześcijanina, to nie dzieje się to wtedy, kiedy ten smutek gdzieś zepchniemy w jakieś głębiny nas samych, ale radość to jest przemieniony smutek. Radość to jest dotknięcie smutku i zobaczenie, że ten smutek nie jest ostatnim słowem w moim życiu. To właśnie wtedy w nas może się zrodzić prawdziwa radość. O tym między innymi mówił w jednej ze swoich wypowiedzi papież Benedykt XVI. Mówił o tym, że radość chrześcijanina to najpierw jest pocieszony smutek. Mówił, że nie jest tą postawą chrześcijańską negacja smutku, ale nie jest nią też rozpacz, jakaś beznadzieja, do której miałby powody taki człowiek, który żyłby tylko rzeczywistością materialną i patrzyłby na przykład na śmierć jako na zupełny kres wszystkiego. Papież mówi, chrześcijańska postawa to jest pocieszony smutek. Co to znaczy? Otóż to znaczy, że w takim człowieku, który w sobie ma taką postawę, smutek pozostaje i ma swoje racje, ale jest on właśnie smutkiem pocieszonym. Smutkiem, który mimo wszystko, bez względu na całą jego powagę, może i powinien być pocieszony i wewnętrznie ogarnięty przez przeważającą pociechę. I dalej papież tak mówi, chrześcijanin nie upiększa ani nie zaprzecza głębokim cieniom, jakie kładą się na istnienie człowieka w tym świecie. A mimo to, nawet te cienie są jeszcze dla niego znakiem nadziei, ponieważ on wierzy i umie wierzyć, że są to cienie jakich nie byłoby bez wielkiego światła, które je rzuca. A jeśli cienie należą do teraźniejszości, to przyszłość jest tym bardziej światłem. Chrześcijanin nawet te cienie, które są w jego życiu, widzi jako cienie rzucane przez to ogromne światło, jakim jest dobroć Boża. Pocieszony smutek. Taką definicję daje nam papież Benedykt XVI, papież senior. Taką definicję radości chrześcijańskiej. Oczywiście tu nie chodzi o to, że w życiu chrześcijanina nie ma miejsca na takie momenty, które byłyby czystą radością. Są w nas takie, sądzę, w nas wszystkich takie momenty w naszym życiu, kiedy po prostu czujemy się szczęśliwi i o smutkach zapominamy. To może być jakiś spacer po lesie w jakiś piękny wiosenny dzień, kiedy wszystko się wydaje śpiewać i na zewnątrz nas, i w nas. To może być doświadczenie jakiegoś osobistego sukcesu. Coś nam się udało, albo komuś z naszej rodziny coś się powiodło. Nie wiem, dziecko albo wnuk zdał jakiś ważny egzamin, albo my osiągnęliśmy jakiś awans w pracy. To są chwile radosne. Takie, które naprawdę nie mają jakiegoś drugiego smutnego dnia. To może być zwyczajnie koniec tygodnia, kiedy wreszcie możemy odpocząć po długim wysiłku i poczuć, że to jest odpoczynek zasłużony. W życiu chrześcijańskim jest miejsce też na taką radość czystą, bez cienia smutku. Ale jednak, jeśli chcemy na całe nasze życie spojrzeć właśnie w świetle radości, jeśli chcemy, by radość była takim przeważającym nastrojeniem naszego życia, to musimy się zgodzić na to, że chodzi tu o pocieszony smutek. Bardzo ciekawą uwagę na temat tego pocieszonego smutku, na temat pocieszenia, możemy też znaleźć u naszego papieża obecnego, Franciszka, w modlitwie Anioł Pański, w czasie właśnie przed modlitwą Anioł Pański, to jeszcze w 2014 roku, powiedział takie słowa, które mi bardzo utkwiły w pamięci. Otóż papież mówił tak: to bardzo dziwne, ale często boimy się pocieszenia. Boimy się tego, że zostaniemy pocieszeni. Co więcej, czujemy się bezpieczniejsi w smutku i strapieniu. Czy wiecie dlaczego? Bo w smutku czujemy się prawie głównymi postaciami. Natomiast w pocieszeniu główną postacią jest Duch Święty. To On nas pociesza. To On daje nam odwagę do wyjścia poza samych siebie. To On prowadzi nas do źródła wszelkiej prawdziwej pociechy, to znaczy do Ojca. I to właśnie jest nawrócenie. Proszę, pozwólcie, aby Pan was pocieszył. Pozwólcie, aby Pan was pocieszył. Tak mocno papież naciska na to. Rzeczywiście to jest bardzo dziwne, co papież mówi, że człowiek nieraz nie chce być pocieszony, ale to jest też bardzo trafne, bardzo mądre. Papież Franciszek, jak wiecie, jest jezuitą i przesiąkniętym tą duchowością świętego Ignacego z Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Święty Ignacy był wielkim znawcą ludzkiej duszy. To był człowiek, który znał zawiłości życia wewnętrznego. Znał je nie dlatego, że przeczytał mądre książki, ale dlatego, że zanim sam stał się takim duchowym mistrzem, to przeszedł taką wewnętrzną drogę. Błądził, czy możemy powiedzieć pielgrzymował. Odbył taką wewnętrzną pielgrzymkę, którą opisał też potem w swojej autobiografii. I święty Ignacy wiedział, że człowiek z reguły nie jest taki prostolinijny, że wnętrze ludzkie czasami przypomina labirynt, w którym sam człowiek może się zagubić. Papież czerpie bardzo często właśnie mądrość z tej duchowości świętego Ignacego. Sądzę, że także w tym wypadku to jest coś, co zaczerpnął stamtąd. I rzeczywiście jest tak, że czasami nie chcemy być pocieszeni. Jest tak, że czasami kurczowo trzymamy się naszego smutku czy powodów do smutku, Tak jakby ten smutek był jakimś wielkim skarbem. Tak jakby on był jakimś naszym schronieniem. Nieraz jest tak, że się odgradzamy od ludzi właśnie przez nasz smutek. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład cierpi na depresję. Depresja, jak wiecie, jest chorobą, którą trzeba leczyć, z której nie wyprowadzi nas nawet jakieś najwspanialsze takie czysto duchowe pocieszenie. Czasami jest po prostu potrzebna pomoc lekarza. I bez tego nie zrobimy kroku w przód. Nie chodzi mi tutaj o takie sytuacje. Chodzi o takie sytuacje smutku, w których człowiek nieraz się jest w stanie tak jakoś zamknąć, zupełnie nie umiejąc z tego wyjść. Można wiele przykładów podać. Ja teraz jak myślę o konkretnych sytuacjach, z którymi miałem do czynienia, no bywa, że w taki smutek na przykład wpadają małżonkowie, którzy bardzo się kochają, chcą żyć ze sobą, ale długie lata czekają na potomstwo, nie mają dziecka. I to jest dla nich tak wielki powód do smutku, że w zasadzie wszystko dla nich traci swój smak. Ta miłość wzajemna, która do tej pory dawała im wielką radość, przestaje w ogóle ich cieszyć, bo tak bardzo zamknęli się w tym smutku z powodu tego, że no, brakuje im akurat tego upragnionego potomstwa. To jest prawdziwy smutek, bardzo głęboki, bardzo trudny do przekroczenia, a jednak też w takim smutku można się zamknąć. Spotkałem się też z osobami dużo młodszymi, na przykład z takim młodym człowiekiem, który wpadł w wielki smutek, bo nie dostał się do wymarzonego liceum. I w zasadzie już mu się wydawało, że na tym się skończyła jego życiowa kariera. Jak się nie dostał tam, gdzie bardzo chciał, gdzieś poszedł do jakiejś słabszej szkoły, to już tylko pozostało mu usiąść i zamknąć się w swoim smutku. Czasami ten smutek jest w nas tak duży, tak bardzo się go trzymamy, tak bardzo się w nim zamykamy, że wręcz odrzucamy wszystkie pocieszenia. Ludzie mogą nas próbować pocieszać, mogą nas chwalić, mogą pokazywać nam różne takie jasne, piękne sfery naszego życia, ale my i tak znajdziemy powód do tego, żeby trzymać się raczej tego, co jest tym cieniem w naszym życiu. Papież Franciszek mówi właśnie, czasami nie chcemy dać się pocieszyć. Dlaczego? Dlatego, że w tym smutku jesteśmy niemal głównymi postaciami. Jesteśmy niejako samowystarczalni. Jesteśmy sobą i nikt nam w to nasze życie nie wchodzi. Nikt nie próbuje wytrącić nas z tej takiej wewnętrznej, smutnej stagnacji. A czasami właśnie, żeby do naszego życia wróciła radość, żebyśmy mogli doświadczyć pocieszenia, potrzeba nam tego, żeby ktoś zupełnie z zewnątrz przyszedł i nas pocieszył. Dlatego papież mówi o Duchu Świętym, który przychodzi jako dar z zewnątrz i nas pociesza. To Duch Święty jest pocieszycielem, tak go nazywa Nowy Testament. To on przychodzi, żeby nas pocieszyć. Ale nie myślmy, że to pocieszenie, które otrzymujemy od Ducha Świętego, zawsze ma postać jakiejś takiej wewnętrznej, jakiegoś takiego wewnętrznego doświadczenia. Że to jest tak, że ktoś się na przykład modli i nagle spływa na niego łaska. Smutek zostaje zastąpiony przez radość. Rezygnacja przez jakiś entuzjazm. Pan Bóg działa nie tylko w taki sposób. Nawet zaryzykowałbym twierdzenie, że zwykle działa inaczej. Zwykle działa tak, że działa poprzez to, co zwyczajne. Kiedy Bóg działa, to najczęściej działa przez ludzi. I tu przypomina mi się taki fragment z Nowego Testamentu, który kiedyś bardzo do mnie trafił, kiedy sam przeżywałem taki trudny okres w moim życiu. Sam wiedziałem, że bardzo potrzebuję pocieszenia. Tego pocieszenia szukałem między innymi w tym, że spotykałem się z przyjaciółmi, że czasami mogłem porozmawiać z kimś o tym trudnym, co przeżywam. I trochę sobie takie robiłem wyrzuty, że tego pocieszenia nie szukam u Pana Boga, że nie klęczę całą noc przed Najświętszym Sakramentem, tylko właśnie dzwonię do znajomych, że tak bardzo jestem uzależniony od tych innych ludzi, od tego pocieszenia, które od nich płynie. I gdzieś właśnie w tym czasie natrafiłem na taki fragment z drugiego listu do Koryntian, w którym święty Paweł opowiada o sytuacji swojego smutku i swojego pocieszenia. Opowiada o tym, co działo się w czasie jego podróży misyjnej do Macedonii. To była jakaś bardzo niespokojna podróż. Paweł pisze tak. Kiedy przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy dręczeni. Zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Nie wiemy dokładnie, o co chodzi, ale coś takiego, że Paweł był naprawdę człowiekiem wewnętrznie jakoś rozbity. I słuchajcie, dalej tak święty Paweł pisze. Lecz pocieszyciel pokornych, Bóg, podniósł i nas na duchu. I teraz jak podniósł na duchu? Podniósł i nas na duchu przybyciem Tytusa. Nie tylko zresztą jego przybyciem, ale i pociechą, jakiej doznał wśród was. Także radowałem się jeszcze bardziej. Kiedyś do mnie ten tekst właśnie tak bardzo mocno przemówił, bo uświadomiłem sobie, że nawet człowiek tak płomiennej wiary jak święty Paweł, taki niestrudzony ewangelizator, człowiek, który tyle dla Chrystusa wycierpiał, mało tego, człowiek, który miał mistyczne doświadczenia, nie tylko na drodze do Damaszku, kiedy przeżył nawrócenie, ale też potem, kiedy, jak pisze, został uniesiony do trzeciego nieba i słyszał słowa, których nie może powtórzyć, że ten święty Paweł, kiedy przeżywał jakieś takie wewnętrzne rozbicie, został pocieszony przez Boga w taki sposób, że przybył do Pawła Tytus, jego uczeń, prawdopodobnie człowiek, którego w ogóle Paweł przyprowadził do chrześcijaństwa. I to była ta pociecha, którą Bóg, pocieszyciel pokornych, posłał świętemu Pawłowi. I słuchajcie, tak w naszym życiu też jest najczęściej. Kiedy Pan Bóg chce nas pocieszyć, posyła nam takich zwykłych pocieszycieli. Najczęściej to jest drugi człowiek. Wiemy, że nie jest czasami łatwo takie pocieszenie i taką pomoc przyjąć. Właśnie dlatego, że my się tak obudowujemy, opancerzamy naszym smutkiem. Nieraz stajemy się tacy właśnie nieprzyjemni, tacy mrukliwi, nie reagujemy jakoś na te dobre sygnały z zewnątrz. I dlatego to pocieszenie, dlatego ta definicja radości jako pocieszonego smutku, to jest też dla nas takie wezwanie do tego, żebyśmy uczyli się pokornie takie pocieszenie przyjmować. Bóg jest pocieszycielem pokornych i to właśnie pokorni osiągną radość. Radość jako pocieszony smutek to jest ta pierwsza rzecz, którą odkrywamy na tej naszej drodze do prawdziwej chrześcijańskiej radości. To dotknięcie smutku w nas jest czasami koniecznym krokiem, koniecznym stopniem na drodze do tego, żebyśmy mogli też radości doświadczyć. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Tak mówi Jezus, prawda? To jest drugie z błogosławieństw. A u świętego Jana czytamy jego słowa: wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Nie można tego przeskoczyć. Nie ma zmartwychwstania bez dotknięcia tajemnicy krzyża. I to właśnie mówi nam ta definicja radości jako pocieszonego smutku. Wróćmy teraz raz jeszcze do tego wersetu z psalmu 105, który jest naszym motywem przewodnim tego dnia skupienia. Ten werset brzmi: niech się weseli serce szukających Pana. Jeśli się tak wsłuchamy bliżej w te słowa, to możemy zobaczyć, że ich sens wcale nie jest taki oczywisty. Możemy zapytać, czy te słowa nie powinny brzmieć: niech się weseli serce tych, którzy odnaleźli Pana. Bo jak to jest, że ma się radować, ma się cieszyć człowiek, który dopiero szuka Pana Boga? Przecież człowiek, który szuka, może nie znaleźć. Przecież człowiek, który szuka, jest jeszcze w drodze, i nie wiadomo, czy do kresu tej drogi dojdzie. Nie wiadomo, czy nie pobłądzi na tej drodze. Nie wiadomo, czy jego poszukiwanie nie okaże się porażką. Czy zatem taki człowiek może się już weselić? Czy można się cieszyć czymś, czego jeszcze w pełni nie posiadamy? Jeśli wierzyć Słowu Bożemu, to można. Święty Paweł w liście do Rzymian takie wezwanie kieruje do chrześcijan. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. To jest właśnie to. Niech się weseli serce szukających Pana, to znaczy weselcie się nadzieją. To znaczy weselcie się już wtedy, kiedy jeszcze jesteście w drodze, kiedy jeszcze nie wszystko w waszym życiu się rozwiązało, kiedy jeszcze nie cieszycie się oglądaniem Boga, tą doskonałą szczęśliwością, która jest nam obiecana u kresu drogi. Weselcie się nadzieją, chociaż nadzieja jest dopiero pewnym oczekiwaniem, pewną tęsknotą, pewnym pragnieniem. Ale jest czymś więcej. Nadzieja to nie jest takie oczekiwanie, gdzie w zasadzie nie wiemy, na co czekamy, albo zupełnie jeszcze nie widzimy tego, na co czekamy. W tradycji chrześcijańskiej, kiedy mówiono o nadziei, to zawsze podkreślano, że ona jest już pewnym przedsmakiem tego, na co się czeka. Że ona jest już pewnym takim kosztowaniem tego, czego człowiek pragnie i za czym tęskni. I to dlatego już nadzieją możemy się weselić. Radość z nadziei to jest więc taki drugi motyw, którego chciałbym dotknąć w czasie tej konferencji. Nadzieja może być podstawą do radości. Właśnie ta postawa nadziei, cnota nadziei. I takie spojrzenie znajdujemy też bardzo mocno obecne w Słowie Bożym. Choćby w jednym z najpiękniejszych nowotestamentalnych tekstów o radości, którym jest hymn Magnificat. Ten hymn, który Matka Boża wyśpiewała w odpowiedzi na słowa, które usłyszała z ust swojej kuzynki Elżbiety. Elżbieta mówi: błogosławiona jesteś ty, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. A Maryja wtedy śpiewa: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem będą mnie błogosławić wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. I dalej opowiada, co to za wielkie rzeczy. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swoje miłosierdzie. Jeśli skupimy się na tych słowach hymnu Maryi, szczególnie tej drugiej części, to możemy odnieść wrażenie, że Maryja śpiewa o jakiejś wielkiej rewolucji, o jakimś takim zupełnym przebudowaniu porządku świata, o zakończeniu wszelkiej niesprawiedliwości, bo oto ubodzy i pokorni zostają wywyższeni, a ludzie pyszni, którzy mają zaufanie do swojego bogactwa, zostają odprawieni z niczym. A Bóg ich odprawia z niczym. W tym naszym ludowym tłumaczeniu Magnificat tam jest takie piękne, obrazowe sformułowanie, że Pan Bóg bogaczy z torbą puścił i nędznie rozproszył. Możemy mieć takie wrażenie, że to jest już opiewanie ostatecznego zwycięstwa Bożej sprawiedliwości nad niesprawiedliwością naszego świata. I pewnie gdyby to od nas zależało, to taki radosny hymn raczej byśmy umieścili pod koniec Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła, a nie na samym początku Ewangelii według świętego Łukasza. Nie wtedy, kiedy dopiero ta historia zbawienia się zaczyna. A jednak Maryja dziękuje za wielkie rzeczy, które uczynił jej Wszechmocny i dziękuje właśnie w tym momencie, cieszy się właśnie w tym momencie, kiedy dopiero jest młodą matką, która nosi pod sercem Syna Bożego. Ktoś z nas mógłby ją zapytać: Maryjo, czy ta Twoja radość nie jest przedwczesna? Czy wiesz, co Cię jeszcze po drodze czeka? Przecież Twoją duszę przeniknie jeszcze miecz. Przecież będziesz jeszcze trzymała na rękach martwe ciało Twojego Syna. Przecież potem, już po wniebowstąpieniu Chrystusa, będziesz się tułać po świecie razem ze świętym Janem. Pewnie nieraz ludzie będą na Ciebie patrzeć wrogo, będą niektórzy członkowie Twojego narodu patrzeć na Ciebie jako na tę, która jest matką założyciela tej niebezpiecznej sekty chrześcijan, bo tak przecież na chrześcijan w pierwszych dziesięcioleciach patrzono. Maryjo, czy to nie za wcześnie? Przecież jeszcze nie wiesz nic o tym, jak trudne będą dzieje Kościoła. Nie wiesz nic o rozłamach, nie wiesz nic o grzechach ludzi Kościoła, nie wiesz nic o Auschwitz, nie wiesz nic o Kołymie, nie wiesz nic o katastrofach i wojnach. A Ty już śpiewasz: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Czy ta radość Maryi nie jest przedwczesna? No nie jest przedwczesna, bo to jest radość, która się uchwyciła pewnej nadziei, uchwyciła się takiego spojrzenia w przyszłość, opartego właśnie na zaufaniu w to, że Pan Bóg prowadzi historię, historię świata i naszą osobistą historię. To jest radość, która się uchwyciła nadziei w to, że nad światem czuwa opatrzność Boża, że historia nie jest chaosem, że nasze życie nie jest dziełem przypadku, ale że naprawdę jest przez Boga prowadzone. I być może taka nadzieja dzisiaj w tej epoce pesymizmu, zniechęcenia, wydaje się czymś zuchwałym, czymś takim nieracjonalnym. Ale jako chrześcijanie jesteśmy właśnie wezwani do tej postawy nadziei. Jesteśmy wezwani do tego, żeby dostrzegać znaki tej nadziei pośród różnych sytuacji dzisiaj, które mogą się wydawać beznadziejne. Takie przypomina mi się zdanie pewnego socjologa religii, Petera Bergera. To jest taki naukowiec, który się zajmuje fenomenem religii z punktu widzenia takiego bardzo obiektywnego. Niekoniecznie ma to formę jego osobistego wyznania wiary, ale kiedyś napisał taką książeczkę, gdzie właśnie przyznaje, że jest człowiekiem wierzącym, chociaż nie jest ortodoksyjnym katolikiem. I w tej książce zachęca ludzi do tego, żeby rozważyli chrześcijaństwo jako pewną opcję życiową i stara się uchwycić, co jest istotą chrześcijańskiego spojrzenia na rzeczywistość. Takie jedno zdanie tam wypowiada. Pozwolę sobie ująć to tak. Wiara to jest zakład, że są ostateczne podstawy do radości. Zobaczcie, dzisiaj ludzie często na ludzi wierzących patrzą właśnie jako na tych, którzy się smucą, którzy nie potrafią się cieszyć. A Berger właśnie mówi: nie, to jest dokładnie odwrotnie. Właśnie człowiek wierzący to jest taki człowiek, który patrzy na rzeczywistość tak, że są ostateczne podstawy do radości. Że ostatecznie, chociaż wiele rzeczy może się wydawać, że no, nie nastraja nas pozytywnie, to jednak są te podstawy do radości. Ale te podstawy nie są tylko w naszym osobistym powodzeniu. Nie są tylko w tym, że wszystko będzie dobrze tak po naszemu. Ale te podstawy to jest właśnie nadzieja, którą składamy w Bogu. Papież Franciszek w tym dokumencie Evangelii Gaudium, który już cytowałem, właśnie mówi, że człowiek, który ma w sercu nadzieję, nie podda się nigdy zniechęceniu. Nie ulegnie zniechęceniu wobec Kościoła, takiego jaki on jest, wobec świata współczesnego, z całą jego niedoskonałością. I papież, nawiązując do przypowieści Pana Jezusa, czy do fragmentów z Ewangelii, mówi, że człowiek nadziei to jest ten, który widzi już to wino, w które przemieni się woda. I widzi już to ziarno, które gdzieś tam niepostrzeżenie kiełkuje pośród chwastów. No dobrze, ale jak w sobie taką nadzieję wzbudzić? Jak spojrzeć na życie z większym zaufaniem? Jak nie skupiać się na tym, co może nas nastrajać pesymistycznie, ale wręcz przeciwnie, spojrzeć na to, co właśnie może nas dzisiaj napełniać radością. Otóż sądzę, że z nadzieją wiąże się jeszcze druga postawa, bez której człowiek nie może być radosny, choćby nie wiem, jak bardzo w życiu mu było dobrze. I tą drugą postawą, o której chciałbym powiedzieć, jest postawa wdzięczności, postawa dziękczynienia. Być może wiecie, że ta nazwa mszy świętej, taka starożytna grecka nazwa, której czasami używamy, Eucharystia, ona dosłownie oznacza dziękczynienie. Kiedy gromadzimy się na Eucharystię, to oczywiście gromadzimy się po to, żeby spotkać Chrystusa obecnego w swoim ciele i w swojej krwi. Gromadzimy się po to, żeby zanosić do Niego prośby. Gromadzimy się po to, żeby przepraszać Go za nasze grzechy, żeby błagać o łaskę dla nas i dla całego świata, ale gromadzimy się też, czy może w pierwszej kolejności, gromadzimy się na dziękczynienie. Eucharystia jest dziękczynieniem. Zobaczcie, Eucharystia to jest serce życia Kościoła. Nie ma tak ważnej rzeczy w życiu Kościoła, która byłaby ważniejsza od Eucharystii. A zatem możemy tak powiedzieć, że w sercu życia Kościoła jest dziękczynienie. Jest składanie właśnie podziękowania Panu Bogu. Jest wyrażanie naszej wdzięczności wobec Niego za to całe dobro, które od Niego otrzymaliśmy. Kto z nas tak przeżywa Eucharystię? Sądzę, że wcale nie tak wiele osób. Że bardzo często na pierwszy plan w naszym przeżywaniu Eucharystii wysuwa się jednak nasza prośba. A tymczasem to jest wielka zachęta do tego, żebyśmy uczestnicząc we mszy świętej, Panu Bogu dziękowali, żebyśmy starali się w sobie obudzić właśnie postawę wdzięczności. Taka jest, możemy powiedzieć, duchowość, najdawniejsza duchowość chrześcijańska, duchowość biblijna i Nowego i Starego Testamentu. Ten psalm 105, z którego zaczerpnąłem hasło dla dzisiejszego dnia skupienia, jeśli byśmy go przeczytali w całości, to poza tymi kilkoma wersetami wprowadzającymi, to jest po prostu taki wielki hymn dziękczynienia Panu Bogu, który Izraelici składają za wyjście z Egiptu, za przymierze na górze Synaj i za dojście do ziemi obiecanej. Po prostu oni dziękują Bogu. Kiedy spojrzymy do Nowego Testamentu, to on też jest pełen dziękczynienia. W liście do Kolosan czytamy: z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych, w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Dziękczynienie jest jakby sercem tej duchowości chrześcijan, duchowości biblijnej. Jest to w pierwszej kolejności dziękczynienie czy wdzięczność za te wielkie dzieła Boże. Dla Izraelitów to było przede wszystkim doświadczenie Paschy, doświadczenie wyjścia z Egiptu. Dla chrześcijan to jest przede wszystkim doświadczenie naszej Paschy, doświadczenie tego, że Chrystus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył nasz grzech i naszą śmierć i nas zbawił, czyli nas wyzwolił z tego wszystkiego. Ale jest tak, że taka wdzięczność Panu Bogu za te wielkie rzeczy, takie dziękczynienie za Jego wielkie dzieła, bardzo łatwo mogą się stać czymś abstrakcyjnym, czymś takim czysto wyznawanym, ale nieodczuwanym. A dzieje się tak, kiedy z tym dziękczynieniem za wielkie dzieła Boże nie łączy się w nas dziękczynienie za Jego małe, zwykłe dzieła. Kiedy z naszą wdzięcznością za takie wielkie właśnie momenty historii zbawienia nie wiąże się nasza osobista wdzięczność za nasze zwyczajne, za te zwyczajne rzeczy, które składają się na nasze codzienne życie. Papież Franciszek bardzo często o tym przypomina, między innymi w encyklice Laudato Si, która jest poświęcona trosce o świat stworzony. Papież pisze o tym, że duchowość chrześcijańska to jest duchowość wdzięczności, dziękczynienia, że jest duchowością prostoty, że chrześcijanin to jest ten, który potrafi zatrzymać się i docenić to, co małe, i dziękować za możliwości, jakie daje mu życie, nie przywiązując się do nich, ani nie smucąc się z powodu tego, czego nie posiadamy. I słuchajcie, to jest tak, że człowiek ma taką niezwykłą zdolność, że potrafi w swoim życiu tak bardzo skupić się na tym, czego nie posiada, czego mu brakuje, czego pragnie, a co nigdy mu nie było dane, że zupełnie traci z oczu to wszystko, co otrzymał. To jest jakiś taki paradoks, że człowiek jest w stanie tak całkowicie zawierzyć siebie, swoje myśli, swoje uczucia, swoje pragnienia temu, czego mu brakuje, że zupełnie staje się nieobecny w tym, co rzeczywiście składa się na jego konkretne, realne życie. Być może odnajdujecie w sobie czasami taką postawę. Przekraczanie tej postawy w stronę wdzięczności to jest właśnie ta kolejna droga, która nas prowadzi do radości takiej prawdziwej, radości, która nas wypełni. To jest po prostu zgoda na to nasze życie, takie zwyczajne, takie niedoskonałe, takie skończone, takie właśnie takie, a nie inne, prawda, które nigdy nie jest życiem w pełni usatysfakcjonowanym. Nigdy nie składa się całkowicie z samych sukcesów i z samych zaspokojonych pragnień. Właśnie taka zgoda na takie życie to jest pierwszy krok do tego, żeby naprawdę być radosnym. Bo taka zgoda to jest właśnie wdzięczność. To jest przyjęcie z ręki Boga tego, co On nam naprawdę daje, a nie właśnie odrzucanie tego z takim skrzywieniem się i powiedzeniem: nie, Panie Boże, ja chciałem co innego, a jeśli mi dajesz tylko tyle, to ja jestem niezadowolony i lepiej już to zabierz. Jesteśmy więc wezwani do wdzięczności za to nasze zwyczajne życie. Przy czym znowu tego wezwania do wdzięczności za życie nie należy traktować jako czegoś, co tak Panu Bogu jest bardzo potrzebne. Przypomina mi się tutaj taka historia, no historia, która nieraz się powtarzała w jakichś sytuacjach życiowych, kiedy na przykład szedłem do jakichś znajomych, jakiegoś znajomego małżeństwa, które miało dzieci, i czasami niosłem ze sobą coś dla nich, jakiś drobny upominek dla dzieci. Zwykle starałem się brać ze sobą książkę albo jakiś taki pobożny prezent. Wiadomo, że dzieci niekoniecznie się z książek cieszą. Najczęściej wolałyby dostać klocki Lego albo ewentualnie coś słodkiego. No i bywało tak, że przychodziłem, dawałem ten prezent dziecku, wiedząc, że ono niekoniecznie się z niego ucieszy, ale że kiedyś może ten prezent stanie się czymś dla niego rozwijającym. No, dziecko brało ten prezent i tak się trochę krzywiło, pewnie myśląc sobie: no myślałem, że dostanę Lego, a dostałem książkę. I wtedy bywało tak, że rodzice tak patrzyli surowo na dziecko i mówili: no podziękuj wujkowi. No podziękuj, no, tak wujkowi będzie przykro, podziękuj za ten prezent. Ale dziecko nijak wdzięczności nie odczuwało, bo nie dostało tego, co chciało. I oczywiście to jest wszystko zrozumiałe w kontekście procesu wychowawczego, ale jeśli widzielibyśmy właśnie na obraz tego naszą wdzięczność Panu Bogu, czy nasze wezwanie do wdzięczności Panu Bogu, to jednak zupełnie nie o to chodzi. To nie Pan Bóg się zasmuci, jeśli my nie będziemy potrafili się ucieszyć z naszego życia. To nie Jemu czegoś będzie brakować. To nie ze względu na siebie On nas zachęca do dziękczynienia. On nas zachęca do dziękczynienia, do wdzięczności, ponieważ wie, że życie człowieka, który potrafi być wdzięczny, jest o wiele szczęśliwsze, jest o wiele piękniejsze. I często właśnie wdzięczność za to, co już mam dzisiaj, tu i teraz, to jest pierwszy krok do tego, żeby odkryć w swoim życiu jeszcze wiele wspaniałych rzeczy, których nie zauważam. Jest taki tekst liturgiczny, który pięknie o tym mówi, właśnie o tym, że Pan Bóg naszego dziękczynienia nie potrzebuje, ale że my Go potrzebujemy. To jest prefacja, czwarta prefacja na okres zwykły, ona się zaczyna takimi słowami. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia. Odnaleźć w swoim życiu powody do dziękczynienia. Dziękować za rzeczy małe, za rzeczy zwykłe. Odkryć ich taką głębię, odkryć też za nimi ich dawcę. To jest prosta droga do prawdziwej radości. Do takiej radości, która będzie wypełniała nasze serce. Czas się już kończy, ale chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć o jednym powodzie do radości. Najgłębszym, najprostszym. Być może niełatwym do tego, żeby go naprawdę w sobie odkryć. Potrzeba nieraz takiej długiej drogi w głąb siebie, długiego takiego przebijania się przez różne warstwy w nas, właśnie jakichś smutków, jakiegoś żalu, ale kiedy człowiek odkryje to źródło radości, to naprawdę ono jest źródłem, to znaczy już się nie wyczerpuje. Tym właśnie tą trzecią drogą do radości jest odkrycie tego, że jesteśmy przez Pana Boga ukochani. Że gdzieś u źródeł naszego życia, tego jak to życie wygląda, tego kim jesteśmy, nie znajduje się przypadek, nie znajduje się jakiś obojętny wszechświat, w który zostaliśmy rzuceni, ale znajduje się nieskończona, potężna miłość Boga do nas. Papież Benedykt XVI na samym początku swojej encykliki o miłości, Deus Caritas Est, pisze takie zdanie. Uwierzyliśmy miłości Boga. Tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swojego życia. Uwierzyliśmy miłości Boga. To jest w zasadzie coś, czego nie da się udowodnić. Nie da się tak przedstawić jakiegoś takiego dowodu do końca przekonującego, że zostaliśmy przez Boga ukochani. To jest coś, w co mamy uwierzyć, czego się mamy uchwycić. Czasami to tak do człowieka niespodziewanie dociera. Kiedy już wiele, wiele razy słyszał, Pan Bóg Cię kocha i nagle odkrywa, że naprawdę, że gdzieś, a jeśli to prawda, a jeśli naprawdę to kim jestem dzisiaj, ja z wszystkimi moimi wadami, z całą moją niedoskonałością, z całym moim grzechem, z wszystkimi różnymi gruzami, różnymi ruinami tego, co w moim życiu się nie udało. Jeśli ja z tym wszystkim jestem ukochany przez Pana Boga, co jeśli to prawda? No właśnie wtedy mamy ostateczny powód do radości. Wtedy już naprawdę takiej radości nic nas nie jest w stanie pozbawić. Pan Bóg nas ukochał. Zostaliśmy tak źródłowo, pierwotnie ukochani przez Pana Boga. I słuchajcie, nie chodzi tylko o taką miłość, o której często i dobrze, że się mówi w Kościele, która jest miłosierdziem, to znaczy, która jest miłością do kogoś, kto w ogóle jest niegodny miłości. Bóg, który kocha grzesznika, prawda? Pan Bóg nas ukochał też dlatego, że jesteśmy dla Niego cenni, że jesteśmy dla Niego godni miłości. Że On w nas widzi piękno i dobro, nawet jeśli to piękno i dobro jest nawet dla nas samych niedostrzegalne. Bóg w taki sposób na nas patrzy. Tutaj, kiedy jesteśmy w świątyni opatrzności Bożej, jesteśmy właśnie w tej wspólnocie konkretnej, no nie sposób nie wspomnieć tego symbolu opatrzności Bożej, który nieraz i tutaj się pojawia, symbol tego boskiego oka, które patrzy. I słuchajcie, my nieraz jakoś intuicyjnie widzimy to oko i myślimy, to oko patrzy na mnie, to znaczy to oko kontroluje mnie. To oko patrzy, czy ja akurat czegoś złego nie robię, czy ja nie robię czegoś, co jest jakąś samowolą. Przypomina mi się taki obraz, który widziałem kiedyś w Muzeum Prado w Madrycie. To w zasadzie jest malowany blat stołu, na którym jest przedstawionych 7 grzechów głównych w taki obrazowy sposób, a na środku jest w takim okręgu Chrystus z takim surowym wzrokiem i pod spodem jest napis Cave, cave, Deus videt, co po łacinie znaczy strzeż się, Bóg widzi. Słuchajcie, to oko Bożej opatrzności to nie do końca jest takie oko takiego boskiego szpiega, który nas tam podgląda, czy gdzieś nie grzeszymy. Oczywiście Pan Bóg jest wszechwiedzący, widzi także nasz grzech, widzi także to, co ukryte dla oczu. Ale chyba warto, żebyśmy o tym wzroku Bożym myśleli przede wszystkim tak, jak o tym pisze święty Marek, kiedy opisuje spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem. Otóż czytamy, że kiedy ten bogaty młodzieniec powiedział Jezusowi, że spełnia przykazania, ale też, że czuje, że czegoś mu w życiu brakuje, czytamy, wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu, jednego ci brakuje. To jest właśnie takie spojrzenie, którym Pan Bóg nas obdarza. To jest to spojrzenie, które nie udaje, że nie ma w nas grzechu, ale to jest spojrzenie, które jest przede wszystkim ogarniającą nas Bożą miłością. W nas często, w naszej duszy, w naszej psychice, w naszych emocjach często odkładają się różne złe spojrzenia. Często jest tak, że gdzieś głęboko w sobie nosimy to, jak często niechętnie patrzyli na nas ludzie, których w ciągu naszego życia spotykaliśmy. Nawet ci, którzy powinni nas kochać, jak często patrzyli na nas okiem krytycznym, okiem niechętnym, może potem ktoś patrzył na nas okiem pogardliwym. Trzeba to wszystko jakoś otworzyć w sobie i otwierać się na ten wzrok Pana Boga, który patrzy na nas z miłością, który patrzy na nas i cieszy się z nas, cieszy się z naszego życia. Tak jak czytamy u proroka Sofoniasza, że Bóg uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością. I to jest źródło radości, którego nikt nam nie odbierze. Nie da się tej radości zdobyć na takiej zasadzie, że nagle coś odkryjemy, przeczytamy jakąś książkę i to się nagle dla nas stanie bardzo jasne. To wymaga też dotknięcia w nas tego wszystkiego, co w sobie nosimy. Wymaga przebicia się przez te wszystkie warstwy, które nie pozwalają nam tej Bożej miłości doświadczyć. Ale to jest też kierunek, w którym mamy iść, bo właśnie w ten sposób, szukając Bożej miłości, otwierając się na nadzieję i będąc wdzięcznym za nasze to zwyczajne życie, które Pan Bóg nam dał, będziemy mogli być ludźmi prawdziwie radosnymi. I tę Ewangelię radości, dobrą nowinę, będziemy mogli także zanieść współczesnemu światu. Amen.